Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie. Żyjemy ciągle Dąbrową Górniczą i wyczynami księży, o których już mówią niektórzy złośliwie i prześmiewczo dąbrowszczacy. Sporo memów, zabawy w związku z tym, to jest zrozumiałe. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali na ten temat trochę poważnie i trochę z taką perspektywą naukową, tego, co psychologia nam mówi na temat tego typu zachowań, bo sporo jest jakiejś publicystyki, takich jakichś domorosłych test, a wydaje mi się, że nie ma lepszego adresata, który by pomógł nam zrozumieć, co się w zasadzie dzieje w głowie takiego księdza, jak Andrzej Gryżewski. Drugi raz już Andrzej jest naszym gościem, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, autor mega bestsellera Sztuka obsługi penisa, wydawnictwa Agora oraz podcastu, który nagrał Empik Go. Chciałbym, żebyśmy, Andrzeju, troszeczkę pochylili się nad tym zjawiskiem, tak trochę bez tego takiego, bez tej zadyszki, że mówimy o księżach, że tu trzeba znaleźć jakiś nowy język i tak dalej. No bo można mówić na ten temat bardzo wulgarnie i to jest uzasadnione, no bo ludzie widzą tą hipokryzję Kościoła, który nas chce wykastrować seksualnie i mówić nam, że to życie seksualne to w ogóle jest do niczego niepotrzebne, bo oni tak żyją, bo tak sobie wybrali. To powiedzmy sobie szczerze, czy no bo o celibacie chciałem z tą też porozmawiać, po prostu, bo uważam, że to jest główny problem w tej całym zdarzeniu. Czy da się żyć w ogóle bez seksu? Czy to jest dla ludzi wybranych? Czy w ogóle systemowe tworzenie pewnych grup społecznych, a przecież duchowni, w ogóle ciekawa nazwa, dlaczego nie cieleśni, my jesteśmy cieleśni, oni duchowni, tak?
No właśnie, właśnie.
To ma być jakimś takim, czy to ma w ogóle sens, czy to jest skazane na porażkę?
Ojej, dużo pytań zadałeś, od którego zaczynamy?
No chciałbym spytać najpierw o ten celibat po prostu, czy systemowe utrzymywanie pewnej grupy społecznej, która represjonuje swoją seksualność i udaje, że tego życia seksualnego nie ma, jest możliwe. Czy to się może udać?
Ja mogę opowiedzieć o tym, czego doświadczam tutaj w gabinecie jako psychoterapeuta, seksuolog, bo u mnie przychodzą, do mnie przychodzą osoby, które sobie nie radzą z popędem seksualnym, z celibatem, wszelkie takie formy ograniczania popędu seksualnego, które oni sobie narzucają, zmieniają się w takie zachowania nerwicowe, czyli robią różne rzeczy, żeby nie doświadczać tego libido i na przykład jedni pomimo tego, że nie mają żadnych problemów z wypadaniem włosów, to jest taki szampon do włosów, który eliminuje i popęd seksualny, znacząco go obniża. No i oni mówią, że robią sobie takie wcierki, wcierają ten szampon, żeby ten popęd seksualny się obniżył. Nie mówię tutaj tylko o księżach, ale w ogóle o ludziach, którzy czują, że za bardzo ich nosi. Natomiast ja widzę, że większe problemy są z tym, że tłumią popęd seksualny i próbują go jakoś tak wyrugować, niż z tym, że ktoś by w sposób taki adekwatny zaspokajał ten popęd seksualny za pomocą relacji emocjonalno-seksualnej z drugim człowiekiem. I wracając do księży, no to myślę sobie o tym, że popęd, który jest długofalowo tłumiony i jest on w takiej partyzance, jakiej...
W podziemiu.
Tak. Jest w takim podziemiu, w jakim jest w świecie kleru, to powoduje, że ten popęd zaczyna przybierać jakieś formy dalekie od adekwatnego korzystania z libido, z popędu seksualnego. Adekwatnego, czyli ja rozumiem na fundamencie miłości, bliskości, zaangażowania, czułości. To, co widzimy w Dąbrowie Górniczej, co się wydarzyło, no to jest takie jawne wykorzystanie tego popędu seksualnego do odreagowywania różnych stresów, traum, do zatracenia się, do tego, żeby doświadczyć jakiejś ekscytacji. No i jak widzimy, ta ekscytacja skończyła się tym, że prawie człowiek zszedł.
No tak, bo ja chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli trochę, że problem celibatu nie jest tylko problemem księży, tak? Bo ten problem dotyczy całego społeczeństwa. No bo mamy tutaj prawdopodobnie, bo to są jakieś takie ustalenia, z jednej strony sex workera, któremu nie udzielono pomocy. No gdyby tak, na legalu księża mogli sobie zamówić sex workera, tak? Porozumieć się, żeby się z nim spotkać, to nikomu by nawet do głowy nie przyszło, żeby nie wpuścić ratowników medycznych, a tutaj jest to represjonowanie, to jest to podziemie, o którym ty mówiłeś. Z drugiej strony mamy...
No i zobacz, Artur, jak oni pieczołowicie chronili tego podziemia, nie? No bo jeśli nie chcieli wpuścić ratowników, policji, no to wiesz, to jest sytuacja już zagrażająca życiu i zdrowiu. No i a przecież myślę, że dlatego skupiamy się na tej sprawie, no bo księża żyją według takiego kodeksu moralnego, w sensie to oni są na pierwszej linii walki z niedoskonałościami różnymi ludzkimi, z przywarami, przecież oni pierwsi walczą z różnymi, rzekomo, z różnymi patologiami społecznymi, z nadużywaniem różnych substancji. Przecież zauważ, że w ostatnich latach to, co Kościół głosi, no to mówi o wszystkich zagrożeniach rzekomych, bo rzekomo zagrożeniem jest joga, jest wegetarianizm, są cykliści. Wiesz, takie, myślę sobie, że zdrowe rytuały, nawyki dbania o swoje ciało, o swoją głowę, bycia w ogóle w takiej harmonii, no to często spotyka się z buntem i oporem w kościele ze względu na to, że oni mają poczucie, że to człowieka jakoś sprzeniewierza, że to człowieka jakoś, nie wiem, brudzi. No, różne oni mają określenia. Ja jako psychoterapeuta nawet nie jestem w stanie spamiętać tych wszystkich pejoratywnych nazw, które oni stosują na to, żeby nam zobrzydzić różne zdrowe rytuały. Natomiast mam poczucie, że to, na czym rzeczywiście się powinni skupić, czyli na przykład pedofilia w kościele, czyli na przykład korzystanie z dopalaczy i narkotyków przez księży, na przykład na tym, że dużo jest nieplanowanych ciąż z księżmi, którzy później nie chcą brać odpowiedzialności za to. To jakoś, wiesz, ta tabelka wokół kościoła ich w ogóle nie kole, ale ta drzazga wokół bliźniego, to oni to widzą i to dosyć tak surowo.
To ja myślę, że to też potęguje nasze surowe oceny, ale dotknąłeś tego, o czym przed chwilą mówiłem, że to nie jest tylko ich problem, bo to są z jednej strony te dzieci, tak, które mówią gdzieś tam do jakichś panów wujku i nie wiedzą, o co chodzi. Wyszła teraz książka Marty Glantz, która opisała właśnie taką sytuację, bo jest córką księdza i ona z imienia i nazwiska opisała tą historię. To są też kobiety, które są zakochane, a które nie mogą stworzyć szczęśliwego życia, no bo ono się odbywa gdzieś tam w jakimś zaciszu jakiegoś spotkania na plebanii. Ale zastanawiam się po prostu, bo rozmawiałem, pamiętam, z koleżanką, kiedy to gruchnęło, wracaliśmy samochodem, ona jest terapeutką, opowiadała mi, że księża żyją w poczuciu winy, bo no, jest ta czystość, a potem przychodzi ten czas takiego maratonu masturbacyjnego po prostu przez kilka dni i poczucie winy związanego z upadkiem. I wyobrażam sobie, że w głowie takiego człowieka, no to jest jakaś taka rozpacz, no cierpienie, dlatego że no, próbuje udźwignąć ciężar, którego nie da się udźwignąć. Nie? No,
tak, wiesz. Tak. Wiesz co, ja mam doświadczenia takie, że oni żyją, ci, których znam tutaj z gabinetu, no ale to też jest specyficzna grupa, bo przychodzi do mnie po pomoc, ale to oni przede wszystkim żyją na takim haju, w odcięciu od tego poczucia winy. Bo za każdym razem, gdy to poczucie winy się pojawia, no to oni próbują wszelkimi metodami, często taką hiperseksualnością, uzależnieniem od seksu, odciąć się kompletnie. I dlatego są te maratony masturbacyjne, Wiesz, to jest też taki fenomen, że ja częściej słyszę od kleru, od księży, że używają wiagry po to, żeby się masturbować i żeby być zachwyceni tym, jak ten penis stoi, w jakiej jest erekcji, niż ta populacja moich pacjentów świeckich. Wiesz, to jest fenomen, no bo do tej pory, to znaczy do niedawna, leki na zaburzenia erekcji stosowali ludzie po to, żeby poprawić jakość życia seksualnego w relacji, w parze, podczas spotkania z drugim człowiekiem, z mężczyzną czy z kobietą. Natomiast korzystanie z leków na zaburzenia erekcji, z wiagry czy innych rzeczy, które są dostępne na przykład w sex shopach, podróbki wiagry czy tego sildenafilu, substancji czynnej, to korzystają często moi pacjenci księża do udowodnienia sobie, że oni są męscy, że mają silną erekcję, że pomimo tego, że chodzą w sukienkach, to czują się dalej facetami. No ciekawe, bo już jakby te leki na zaburzenia erekcji nie służą temu, żeby poprawić coś w relacji z drugim człowiekiem, bez względu na to, jak ta relacja jest głęboka, czy to jest one night stand, takie randomowe, przypadkowe spotkanie na przykład z internetu, czy to jest seks w stałym związku, a oni już to stosują do zaprezentowania tej sprawności seksualnej przed samymi sobą, no i też właśnie do tych maratonów erotycznych, żeby odcinać się od poczucia winy. Natomiast ja widzę, że takim stanem permanentnym, w którym oni próbują być, to jest właśnie stan odcięcia, haju, żeby nie doświadczyć wyrzutów sumienia, poczucia winy, że nie spełniają tych wymogów kościoła, celibatu.
Ale z tego, co opowiadasz, to najpierw chciałbym cię się upewnić, że dobrze rozumiem. Rozumiem, że korzystają na przykład z wiagry, żeby sami przed sobą zobaczyć, że mają erekcję, że mają no, po prostu dużego penisa, tak? W gotowości.
Tak, żeby sami sobie potwierdzić, że ich stać na to, że są prawdziwymi facetami, że mają erekcję. Wiesz, ja teraz napisałem taką książkę, niebawem zostanie wydana, ona się nazywa Sztuka obsługi penisa 2. Po 6 lat temu wydałem Sztukę obsługi penisa 1. Tak. Rzeczywiście jest bestsellerem. Minęło 6 lat, a ona cały czas nie schodzi z topu książek najczęściej czytanych i kupowanych. Natomiast teraz w Sztuce obsługi penisa 2 poświęciłem bardzo duży rozdział właśnie celibatowi, księżom. Ogromny rozdział poświęciłem przede wszystkim penisocentryzmowi, bo o tym mówimy. Penisocentryzm to jest taka nazwa, którą sam sobie wymyśliłem, ukułem i polega po prostu na tym, że wszystko się kręci wokół penisa, wiesz, że najważniejsza jest ta laga, ten fallus, żeby on był w stanie erekcji. I właśnie te leki na zaburzenia erekcji, one do tego mają się przyczynić, żeby zaprezentować temu mężczyźnie przed samym sobą, że ten wzwód jest bardzo silny i on może mieć poczucie dumy. No bo wiesz, w tych wyrzutach sumienia, w poczuciu winy, no to raczej ma smutek, to ma złość, to ma lęk, to ma przykre emocje. A tutaj jak sobie dołoży leków na zaburzenia erekcji, czy jakichś dopalaczy, które mu umożliwią posiadanie większego wzwodu erekcji, większego libido, no to wreszcie może być dumny i się odciąć od tego poczucia winy.
Niesamowite to, co opowiadasz, ale tak sobie myślę o skutki tego, no bo celibat miał pewnie jakąś funkcję. Ona oczywiście jest znana z historii, chodziło o majątki, tak, żeby no, księża nie bogacili się, ich rodziny, dzieci, ale też tak, żeby nie byli zaobserwowani swoimi żonami i dziećmi. I też sobie pomyślałem, że oni są tak wyizolowani z życia społecznego trochę. I z jednej strony jest to, o czym ty mówisz, że uczą nas, jak mają żyć, a z drugiej strony tego życia nie znają, tak? Bo wiesz, no, ty wiesz, co to znaczy wychowywać dziecko, być w domu, zarobić pieniądze, po prostu utrzymać. Ja też, tak? Natomiast oni tego nie wiedzą. A druga sprawa, pomyślałem sobie, sorry, że tak dużo pytań zadaję naraz, ale chciałbym, żebyśmy to jakoś zbiorczo omówili sobie. To jest kwestia taka, że gdzieś brak tego zaspokojenia seksualnego musi się odkładać, jak sobie myślę, nie? Myślę, że każdy mężczyzna tego doświadcza, kiedy jest właśnie w takim deficycie życia seksualnego, no rodzi się w nim jakieś po prostu napięcie, nerwy, no to są chyba normalne sytuacje, nie? I, no, to, i to też może się przekształcić w jakąś patologię, że jesteś jakoś nieprzyjemny. Ja się zastanawiam, na ile taki Marek Jędraszewski, który drze się na tej ambonie po prostu na tych ludzi, no po prostu nie ma takiego problemu, że nie ma udanego po prostu seksu, nie? Albo taki ryzyk, nie? No, no wiesz, no, to się skądś musi brać.
No być może, nie wiem jak jest naprawdę, natomiast ja kiedyś zrobiłem takie badanie, które miało na celu pokazanie, jaka jest różnica między osobami, które mają udane życie seksualne, a tymi, które doświadczają różnych trudności w łóżku, różnych dysfunkcji seksualnych, czyli zaburzeń erekcji, niskiego popędu seksualnego, niemożności zaspokojenia swojej chuci, swojego libido. No i przebadałem ponad 300 pacjentów z zaburzeniami seksualnymi i ponad 300 osób, które mają udane życie seksualne. I okazało się, że bardzo duże są różnice między tymi, którzy są zaspokojeni, a między tymi, którzy nie są zaspokojeni. Mianowicie okazało się, że te osoby, które mają trudności w życiu seksualnym, są dużo bardziej drażliwe, są bardziej agresywne, jeżdżą bardziej agresywnie autem, trąbią częściej, są nieprzyjemne w obyciu, są takie bierno-agresywne, sfrustrowane. Więc okazuje się, że udane życie seksualne wpływa na to, że my mamy większą zgodę na życie wiesz, w tym społeczeństwie, w sensie, że jesteśmy tacy mili, serdeczni. Oczywiście to nie jest jedyny czynnik warunkujący bycie miłym, natomiast jeden z ważnych czynników, który na to wpływa.
Chciałem też, bo myślę, że to interesuje naszych widzów, żebyśmy trochę porozmawiali sobie, jak represjonowanie takiego życia seksualnego wpływa na na pedofilię wprost się spytam. Nie chodzi mi o pedofilię preferencyjną, tak? No bo to są przypadki no rzadkie stosunkowo w społeczeństwie i nie mówię o tym. Mówię o tak zwanych zaspokojeniach zastępczych. No bo ja jako taki prosty chłopak myślę sobie w ten sposób, że no jeżeli żyję w jakiejś społeczności, w której po prostu prosto mi sięgnąć po dziecko, z którym mogę zbudować więź w konfesjonale, z którym mogę zbudować na pewną relację, tak? Bo ja go nie napadam na ulicy, tylko ono gdzieś tam jest przy mnie, opowiada mi o swoich troskach dnia codziennego, o swoich problemach, o swoich tajemnicach. Tak. Ja mogę zdiagnozować jego sytuację rodzinną. Zastanawiam się, czy tutaj nie ma dla takich osób większego pola do podpisu niż dla innych osób, ale z drugiej strony też wiąże to z tym, że no, no formalnie takie osoby tego życia seksualnego nie mają mieć prawa w tej instytucji.
Mhm. To prawda. Jest taki mechanizm polegający na tym, że jak ktoś ogląda dużo pornografii, to z czasem coraz bardziej się na tą pornografię odwrażliwia, czyli ona coraz mniej go pobudza. To się nazywa mechanizm habituacji, czyli na przykład jeśli dzisiaj jakiemuś mężczyźnie wystarczyłoby oglądać sobie 10 minut filmik erotyczny, masturbowałby się, doszedł do orgazmu i by miał uciechę, miałby spełnienie, to i zacznie oglądać regularnie te filmiki, codziennie, czy co drugi dzień, często w tygodniu, to za tydzień już te 10 minut nie wystarczy. Potrzeba będzie 15 minut, za dwa tygodnie 20 minut, 30, za miesiąc 40, za dwa miesiące jeszcze więcej, dwa razy więcej, trzy razy więcej. Raz, że zwiększa się czas ekspozycji na pornografię, że coraz więcej chcemy czasu spędzać przy monitorze, albo teraz wiele osób ogląda sobie pornografię po prostu już na telefonach komórkowych, na smartfonach. A poza tym przede wszystkim właśnie zwiększają się bodźce, które potrzebujemy do tego, żeby zaspokoić się, żeby mieć z tego orgazm, radość, uciechę. I z takiej, innymi słowy, z takiej zwykłej, casualowej pornografii, nie wiem, jeden na jeden mężczyzna i kobieta, czy mężczyzna i mężczyzna, w zależności od tego, jaką ktoś ma orientację seksualną, to te osoby, które się uzależniają coraz bardziej od seksu, zaczynają oglądać już gangbangi na przykład, gdzie jedna osoba jest gwałcona czy penetrowana, albo orgie, albo takie filmiki raptofilne, gdzie są po prostu właśnie gwałty symulowane. Później ktoś, kogo już symulowane gwałty nie podniecają, szuka niesymulowanych. No i ludzie wtedy, mocno uzależnieni, szukają filmików, które są takim złotem, czyli złotem w rzece, czyli takim materiałem, którego jest bardzo mało, który jest trudny do zdobycia. No i wtedy zaczynają szukać filmików z osobami małoletnimi, na początku z osobami, nie wiem, 17-latkami, 16-latkami i tak schodzą coraz niżej na 13-letnie osoby, na 10-letnie dzieci. Więc i to my nazywamy taką pedofilią zastępczą, czyli że ktoś nie preferuje te dzieci do kontaktów seksualnych, ale po prostu coraz bardziej się uzależnia, wkręca od takich treści z udziałem małoletnich.
Ja rozumiem, ale chodzi mi chyba o coś innego, bo wiesz co, bo ten mechanizm jestem w stanie zrozumieć, też w praktyce sądowej spotkałem się z osobami, które miały kontakt z zoofilią i tak to się zaczynało po prostu od takiego rozkręcania się, o którym ty mówisz, nie? Nawet do tego stopnia, bo tak ta osoba to tłumaczyła, natomiast zastanawiam się po prostu, na ile niemożność zrealizowania swojej potrzeby seksualnej, no i chęć szukania jednak, żeby zaangażować kogoś do tego, żeby nie poprzestać na zachowaniach autoerotycznych, no nie powoduje, że mając pod ręką dziecko, tak, generalnie, a mówię o zastępczym zaspokojeniu, tak, nie mówię o preferencji pedofilskiej, nie, no, że to nie jest najlepszym pomysłem, no bo to dziecko jest pod ręką,
tak,
jest ministrantem, nie?
Dlatego, wiesz, to nie bierze się znikąd. Ten Holokaust nie spadł z nieba, jak to jakiś czas temu ktoś mądry powiedział. Mianowicie polega po prostu to na tym, że musi paść na podatny grunt. I ja mam poczucie, że wielu pedofilów, tych zastępczych, czy świeckich, czy księży, właśnie w ten sposób wchodzi w te zachowania. Ksiądz sobie myśli, jak jestem księdzem i mam możliwość pouwodzić ministrantów, to zrobię. Albo jak przychodzą do mnie do konfesjonału dzieci takie niezaopiekowane emocjonalnie, finansowo, społecznie, to też to wykorzystam, jeśli mam takie, już sobie stworzyłem takie podłoże. Więc ja mam takie doświadczenia tu z gabinetu jako seksuolog, psychoterapeuta, że na początku jest urabianie swojej głowy, że innymi słowy opinia społeczna myśli sobie, że taki pedofil czy ksiądz, czy nie ksiądz, to taki pedofil po prostu idzie sobie, widzi jakiegoś chłopczyka z niebieskimi oczami i z blond włosami i nagle tak napada na tą osobę, a wcześniej w ogóle nie miał nic wspólnego. Tak się nie dzieje. Po prostu to są takie mikronawyki, takie rutyny erotyczne, polegające na tym, że ktoś ogląda coraz mocniejsze treści i tymi najmocniejszymi treściami w internecie to są właśnie filmiki z udziałem małoletnich, pedofilne, i zaczyna sobie o tym fantazjować. I to tworzy taką podatność i w ogóle taką, można powiedzieć, taką bezczelność, żeby dokonać takich czynów, pomimo tego, że one są karalne, pomimo tego, że i Kościół zabrania tego, i prawo zabrania tego, i można mieć od razu prokuraturę na swoim karku. A oni mimo wszystko to robią, bo po prostu wkręcili się już głową, stworzyły się szlaki neuronalne w mózgu i zaczynają preferować takie filmiki i chcą, żeby to doświadczyć w rzeczywistości.
Teraz sporo się ostatnio mówi, też chciałbym o tym powiedzieć, bo no, wypłynęła ta afera youtuberów, pewnie śledzisz to też. Został upubliczniony film na temat jednego ze znanych postaci z tego środowiska celebryckiego. I tak sobie pomyślałem, jak ciebie słuchałem, że też się rodzi takie poczucie takiej omnipotencji, że każde tabu mogę przekroczyć w pewnym momencie. No bo też z jednej strony takim wabikiem u księdza jest to, że on daje taką władzę duchową, tak. Znaczy władzę duchową, zaopiekowanie duchowe, przewodnictwo duchowe, a u takiego, no nie wiem, jakiegoś celebryty, który ma kilka milionów obserwujących, to jest to, że w ogóle przebywanie w jego towarzystwie dla takiej młodej osoby może być już jakimś taką wspaniałą przygodą i to jest taki trochę inny patent też tego wykorzystania.
To prawda.
Andrzeju, powiedz...
A czy chciałbyś, w sensie chciałbyś, żebym to jakoś skomentował?
No tak, oczywiście.
Okej. Wiesz, ja mam takie poczucie, że bardzo skorzystaliśmy na tym, że pojawił się internet, no bo zamawiamy jedzenie online, nie wiem, zakupy na Allegro czy w jakichś innych sklepach internetowych, buty, ubrania, nie wiem, leki, różne rzeczy. Moi pacjenci właśnie leki na zaburzenia erekcji zamawiają sobie do paczkomatu. Nawet nie muszą się już wstydzić, kupując takie leki. Mało tego, wiele osób kupuje różne gadżety erotyczne i nawet najbardziej perwersyjne. I też się nie wstydzą, bo w paczkomacie odbierają zapakowane w brązowy karton, nic nie widać. Więc internet nam bardzo pomógł, ale też zauważamy coraz większą tendencję do tego, że jeśli ktoś funkcjonuje w social mediach, czyli na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, i tam internet czy te programy społecznościowe zobowiązują go do tego, żeby się promował coraz bardziej, to pojawia się coraz większy narcyzm u tych osób. Takie poczucie, że są kimś szczególnym, że mogą więcej niż inni, że mają władzę, że są rozpoznawalni. I te osoby coraz bardziej zatracają takie umiejętności życia społecznego polegające na tym, że szanujemy czyjeś granice, czyjąś osobę, jakby jego nienaruszalność ta cielesną i taką, wiesz, erotyczną. Innymi słowy, jeśli patrzysz, zaraz, jak to było? Nie w przepaść, w otchłań, okej. Okay. Jeśli patrzysz w otchłań, to otchłań patrzy w ciebie, czyli innymi słowy, jeśli coraz większy nacisk jest na to, żebyś się jakoś pokazał, żebyś się zaprezentował, to coraz większa jest presja i te osoby, i to jest taki toksyczny miks u tych osób. Myślę sobie o tym, co teraz powiedziałeś o tych youtuberach. Dlaczego oni zrobili to, co zrobili? Czyli dlaczego pisali z osobami małoletnimi, wykorzystywali, czy chcieli wykorzystać? Nie wiem, jaka jest prawda, pewnie to się niebawem okaże, więc nie będę mówił tym. Na
świeża sprawa zupełnie, tak.
Natomiast chcę powiedzieć o mechanizmie, że mechanizm jest taki, że to jest pewien miks polegający na tym, że robię się coraz bardziej narcystyczny. Czekaj, bo mi...
Dobrze, dobrze. Akurat się pokazało. Świetne to jest. To
ja widziałem, co ty... No dobra. Wiesz, pojawia się taki miks polegający na tym, że ktoś myśli sobie, jestem coraz bardziej ważny, coraz mniej norm mnie dotyczy, mam coraz większą władzę, mogę robić to, czego inni nie robią. No i te osoby zastanawiają się, co inni nie robią. No to inni na przykład tak nie szastają pieniędzmi. No to ja szastam, bo mogę. Inni nie przekraczają granic. To ja zaczynam przekraczać granice. Inni nie przekraczają granic erotycznych, bo to jest penalizowane. No to ja zaczynam przekraczać. Wiesz, to jest tok myślenia takiego youtubera. I mówię też o tym z pierwszej ręki, bo mam tych youtuberów, nie akurat tych, o których, którzy są przedmiotem teraz głębszego badania przez prokuraturę, ale mam różne znane osoby w gabinecie, dużo youtuberów też, influencerów i widzę, że te osoby... O, profesor Marczak mówi, że pojawia się coraz większa odklejka. Używa takiego młodzieżowego sformułowania. I ja widzę, że też u tych osób, które mają dostęp do władzy, to i to takiej władzy, wiesz, no, takiej władzy niczym nie represjonowanej, no bo to jest dziki zachód, wolna amerykanka w tym internecie. Zobacz, ile w ostatnim czasie pojawiło się takich patostreamerów, którzy przestali czuć jakiekolwiek granice.
Stali się bogami w tej swojej przestrzeni, no bo skupiają po prostu zainteresowanie milionów ludzi, swoich wyznawców, którzy czekają, aż o nim coś powiedzą, coś zrobią. To jest w ogóle sytuacja zupełnie nowa dla nas, dlatego że kiedyś to mieliśmy dziennik telewizyjny jako źródło pewnego przekazu, a tutaj masz tych ołtarzy w tym internecie z tymi szamanami odprawiającymi tą swoją mszę bez liku przecież, nie? Tak, to jest niesamowita w ogóle sytuacja, nowa pewnie jakaś taka.
Zgadza się, wiesz, ale pomijając na przykład, jeśli chodzi o tą telewizję, to pomijając czasy, kiedy była propaganda w telewizji i za komuny i teraz tej rządowej telewizji, no to... to jednak ktoś czuwał nad tym, nie? Wiesz, zanim się puściło jakiś news, to parę osób to sprawdzało, czy nie będzie jakiegoś pozwu, czy to rzeczywiście jest oparte na faktach. A teraz zobacz, ile jest fake newsów. Ludzie mówią, co chcą i w ogóle mam takie poczucie, że wcześniej była zasada dotycząca papieru, że papier wszystko przyjmie. No to jeśli kiedyś tak było, to ja mam poczucie, że teraz jest do kwadratu, że internet już totalnie wszystko przyjmie. Internet jest miejscem, gdzie wszyscy mogą powiedzieć wszystko. I rzeczywiście takie, no nie ma takich jakichś kontrolujących instytucji.
Nie ma instrumentów. To,
tak, instrumentów i nie ma kontrolujących instytucji tego, co się dzieje w internecie. Nie mówię o wolności słowa, czy wiesz, o tym, że ktoś po prostu, nie wiem, mówi, że spokojnie można dożyć do 120 lat, jeśli będziesz jadł sobie zieloną sałatę zakrapianą oliwą z oliwek i cytryną. Tylko tutaj chodzi zupełnie o coś innego, że jest dużo osób, które totalne głupoty opowiadają, wiesz, że Ziemia jest płaska, że szczepionki szkodzą i tak dalej, wiesz. I nikt tego jakby nie usuwa, nie sprawdza. W ogóle przecież też jakiś czas temu...
To jest też taki mechanizm, Andrzej, przepraszam, że wejdę ci w słowo, tak może nieładnie, ale myślę, że to warto powiedzieć, że z jednej strony jest tak, jak mówisz, że można powiedzieć wszystko, jesteś zupełnie bezkarnym, tak? I zanim to naprostujesz, to tam upłyną 3 lata i wszyscy już zapomną, że w ogóle to się działo. Natomiast z drugiej strony chyba tak naprawdę, tak jak kiedyś, jeszcze jak mówiliśmy, papier wszystko przyjmie, no to jednak ten papier miał jakąś moc sprawczą, że jakiś fakt, jakaś prawda potwierdzona czymś w tym wszystkim była. Natomiast w tej chwili ludzie mają takie ograniczone zaufanie, że ktoś mówi, że ktoś kłamie, tak? I ta druga, czy tam jest jakimś oszustem, złodziejem, czy kimś innym, i ta osoba, która jest adresatem tego, no też już do końca nie przyjmuje tego na poważnie, bo to jest tak, jak ty mówisz, że w tej przestrzeni można powiedzieć dokładnie po prostu wszystko. Ale tym, co spaja, bo chciałbym wrócić trochę do tematu księży, tych youtuberów, no to jest też to poczucie omnipotencji, tej władzy, tak? Ty przede mną na kolanach przyjmujesz komunię, na kolanach mi się spowiadasz, albo jesteś moim jednym z wielu, nie wiem, setek tysięcy fanów, któremu ja opowiadam, nie wiem, o swoim życiu i ty to jakoś nabożnie oglądasz i to przeżywasz. Myślę sobie, że po prostu no, ta władza, rozumiana nie tylko jako władza polityczna, ale ta władza jako rząd dusz, no po prostu powoduje pewne pokusy, że przełamujemy kolejne tabu i psuje nas.
No właśnie tak, to już zostało sprawdzone, że władza po prostu ludzi psuje. To znaczy, czy sama władza, skutki jakby tej władzy, w sensie, że ta omnipotencja, ta taka nadmiarowa sprawczość, że możesz już wszystko, że dużo osób jest względem ciebie spolegliwych, to psuje bardzo. I rzeczywiście, no wiesz, jeśli jest taki miks narcyzmu, wracając do seksualności księży, narcyzmu, tej władzy od dłuższego czasu, no bo ci księża, którzy tak się wywalają, mają takie potknięcia erotyczne, czy nawet w ogóle katastrofy, o których później media donoszą, to zazwyczaj są osoby, które z tej władzy korzystały już bardzo długo, no bo stały na tym ołtarzu wiele roboczogodzin, miały poczucie, że mają totalny wpływ na życie ludzkie, bo w konfesjonale na przykład mówią, co jest dobre, co jest złe, wiesz, i tak rozsądzać starają się, no to wiesz, to rzeczywiście można mieć poczucie, że się jest ponad prawem ludzkim, boskim.
No tak, masz rację. Andrzej, chciałbym, bo musimy już kończyć, żebyś na koniec powiedział o swoim nowym projekcie. Wiem, że pracujesz nad podcastem. Podglądamy ciebie na mediach społecznościowych i widzimy, że pojawiają się ciekawi goście. Powiedz, co to będzie, kiedy będzie można to zobaczyć?
Myślę, że w przeciągu miesiąca bądź dwóch na Empik Go będzie podcast Męskość w przebudowie. Mnie zmobilizowało do tego podcastu to, że właściwie to, o czym dzisiaj rozmawiamy w twoim podcaście, Arturze, bo mam poczucie, że coraz bardziej narasta taka toksyczna męskość, polegająca na tym, że wielu mężczyzn nie zna granic. Nie zna granic właśnie korespondując z kimś przez internet, nie zna granic spotykając się z Tindera czy z Grindra i będąc przemocowym, później ghostując drugą osobę, znikając nagle. Nie znają ludzie granic w korzystaniu z narkotyków i dopalaczy, czyli z tak zwanego chemseksu. Do tego podcastu zmotywowało mnie to, że ludzie nie znają granic, przesuwają je cały czas i opisujemy w nim różne trudne zagadnienia, czyli toksyczną męskość, czyli to takie narcystyczne podejście do swoich praw, do swoich potrzeb, że moje tylko potrzeby się liczą, innych potrzeb nie, że mam prawo być skrajnym egoistą i w ogóle mam w poważaniu altruizm. W tym podcaście też opisuję o penisocentryzmie, czyli że wszystko się kręci wokół penisa, czyli jak jest erekcja, to jest duma, a jak nie ma erekcji, to w ogóle mężczyźni zapominają o tym, że przecież mamy jeszcze ręce, opuszki palców, że cali jesteśmy seksem, że całe nasze ciało jest strefą erogenną, że jeszcze mamy usta, mamy oczy, że różnymi można się zmysłami zaspokajać i zaspokajać drugą osobę. Rozmawiamy też o patriarchacie, bo myślę, że kwestie, które ty bardzo często poruszasz, czyli cała ta kryminalna historia kościoła, to tak naprawdę w kościele skupia się jak w soczewce cały patriarchat, No bo to jest jakby, to jest esencją, kwintesencją patriarchatu, to ten kler, bo oni ustalają zasady, według których rzekomo powinniśmy funkcjonować. Oni nas rozliczają rzekomo z moralności, z bycia dobrym, a wiesz, i dlatego później pojawiają się takie sytuacje, że opinia publiczna żyje tygodniami tym, co się wydarzyło w Dąbrowie Górniczej, no bo piewcy patriarchatu, księża, nagle okazuje się, że mają w poważaniu te wszystkie zasady, które nam kładą, tłuką nam do głowy, bo sobie zapraszają prawdopodobnie właśnie sex workera, zamawiają dużo chemseksu, narkotyków i dopalaczy i po prostu bawią się tak, że jeden z nich ma zgon, ma zejście takie, taki zgon emocjonalno-seksualny. Więc tam może to nie jest tak, że my wojujemy z tym patriarchatem, ale chcemy go edytować. Chcemy iść w kierunku tego, żeby ludzie się czuli komfortowo, dobrze na świecie, żeby ten system nas tak nie dojeżdżał, żebyśmy sobie żyli według takiej swojej etyki wewnętrznej, bycia dobrym człowiekiem, samorozwoju, serdeczności. Takiego azymutu na etykę, na to, żeby być dobrym człowiekiem.
Świetnie. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Czekamy na ten podcast. My też już nagrywaliśmy z profesorem Ziemińskim Kryminalną historię chrześcijaństwa, premiera najprawdopodobniej 1 listopada.
Super.
A kiedy premiera Sztuki obsługi penisa 2?
Myślę, że to się jakoś zgra, bo i podcast Męskość w przebudowie, bo tak on się nazywa, bo mamy poczucie, że to jest przebudowa. My nie chcemy nic na nowo budować, tylko chcemy edytować trochę. O 5, o 10, o 15% zobaczymy, ile się uda. Więc za jakieś 2 miesiące będzie podcast Męskość w przebudowie. I też mniej więcej za 2 miesiące będzie Sztuka obsługi penisa 2.
No to jest szansa, że może na święta jeszcze będziemy mogli sobie kupić ten
tak,
prezent.
Tak, to będzie do dobry prezent. No i myślę, że to też jest czas świąteczny, to jest czas refleksji nad samym sobą, nad zasadami, którymi się kierujemy, nad naszymi relacjami, nad naszym życiem seksualnym, więc mam nadzieję, że to się wszystko w dobrym momencie wydarzy.
No, miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki za wybory, żeby trochę więcej edukacji seksualnej było w szkołach, trochę więcej rozmowy na ten temat w mediach publicznych, a wtedy pewnie będzie mniej tych różnych nieszczęść.
Tak, to jeszcze właśnie słowo komentarza a propos edukacji seksualnej, bo myślę, że to jest niezmiernie ważne. Bo ja mam poczucie, że to jest taki, że brak edukacji seksualnej to jest gwóźdź do trumny. Przeciwnicy edukacji seksualnej mówią, że my seksuolodzy czy edukatorzy seksualni na tych lekcjach chcemy zakładać prezerwatywę na banana albo pokazywać tym bananem, jak zrobić dobrze seks oralny. Zupełnie nam nie o to chodzi. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłem, co ci przeciwnicy edukacji seksualnej nam zarzucają. Natomiast ja wiem, co robiłem na tych zajęciach, bo przeprowadziłem kilka tysięcy godzin dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w liceach, technikach i zawodówkach, więc mam potężne doświadczenie. I to, co ja robiłem, to uczyłem ludzi o ich prawach, o tym, że mają prawo, żeby nikt ich nie dotykał, że mają prawo do świadomej zgody na to, czy im coś odpowiada, czy im coś nie odpowiada. Na to uczyłem ich, żeby się bronili przed mobbingiem, przed różnymi formami przemocy seksualnej, żeby w ogóle byli świadomi. I ja myślę sobie, że to są edukacja seksualna, to jest taki grunt, po którym możemy się poruszać, daje nam takie ramy, bo bez tej edukacji seksualnej to właśnie w internecie tworzą się takie patologie, gdzie ludzie myślą, że każdy może robić co chce i może mówić co chce i to jest super pożywka dla patostreamerów. No ja nie chciałbym, żeby moi synowie oglądali przez przypadek się gdzieś w internecie natknęli na takich patostreamerów ze względu na to, że to jest już prosta droga do różnych zaburzeń psychicznych, psychologicznych, jak się człowiek nasłucha tego, czym oni żyją, według jakich standardów i weźmie to do siebie. To nie są żadne autorytety. Oni mają zasięgi, oni są znani, ale wielu z nich nie wpływa na drugiego człowieka tak, że ten człowiek wzrasta. Zazwyczaj to po prostu jest równia pochyła, jak słuchamy tych ludzi.
Tak jest. Fajnie. Dziękuję Ci serdecznie, Andrzeju. Dziękuję za to spotkanie drugi już raz. Zapraszam do poprzedniego naszego spotkania. Tam już pod 200 tysięcy osób, które oglądnęły to spotkanie, przychodzi.
Chyba nawet 300 z tego, co
sprawdzałem. 300. Ja już nie pamiętam. Bardzo tak. Się z tego cieszę. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tej naszego spotkania jak najwięcej dla siebie i będzie to trochę inne, inspirujące spojrzenie na... Tak. To, czym teraz żyje internet.
Ja chcę jeszcze dodać właśnie jedną rzecz, mianowicie pół roku temu się spotkaliśmy i ludzie mogą mnie nie kojarzyć ze względu na to, że ja wtedy byłem o 17 kilo więcej mnie było, więc to chcę powiedzieć, że to dalej ja, Andrzej Gryzewski, tylko trochę w innej formie. Te pół roku, wiesz, zmieniło.
Andrzej, jeszcze jedna kadencja i znikniesz nam po prostu.
Mam nadzieję, że dalej będę. Trzymajcie się. Zdrowiu i szczęściu.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.